Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
Papież spotkał się z zakonnicami pomagającymi na co dzień ofiarom handlu ludźmi. Wezwał wszystkie zakony męskie i żeńskie do włączenia się w tę inicjatywę.
Rozstrzygają się losy drogi synodalnej Kościoła w Niemczech.
Sąd Najwyższy we Włoszech zalegalizował eutanazję. To skutek naszej bierności. Polityka zajmuje się dziś innymi sprawami, uważa profesor Alberto Gambino, przewodniczący Stowarzyszenia Nauka i Życie.
Witamy Państwa 26 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Proszę Was, abyście nigdy nie kończyły dnia bez pomyślenia o spojrzeniu choćby jednej ofiary, której pomogłyście, zachęcał Franciszek siostry należące do światowej sieci osób konsekrowanych walczących z handlem ludźmi, Talita Cum. Jej członkinie spotkały się w Rzymie na swoim pierwszym zgromadzeniu generalnym.
Papież z uznaniem mówił o pracy sióstr, które w zaledwie 10 lat potrafiły skoordynować pracę 52 sieci walczących z handlem ludźmi w ponad 90 krajach. Pracuje w nich 2000 osób, ponad 15 tysiącom ofiar oferowana jest pomoc, a ponad 200 tysięcy ludzi zostało objętych działaniami uświadamiającymi oraz prewencyjnymi.
Podczas gdy proszę Was o kontynuowanie Waszego zaangażowania, kieruję jednocześnie apel do innych zakonów żeńskich i męskich, aby włączyły się w to dzieło misyjne, posyłając do niego ludzi, jak i potrzebne środki, aby móc dotrzeć do każdego miejsca. Zapraszając także inne zgromadzenia do tej misji, myślę o trudnościach, z którymi się borykają. Być może niektóre z nich mogłyby powiedzieć, że mają wiele własnych problemów do rozwiązania i nie mogą się angażować w coś nowego. Powiedzcie im w moim imieniu, że własne problemy rozwiązuje się wychodząc na ulicę, aby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań związanych z handlem ludźmi, konieczne jest promowanie wspólnego zaangażowania różnych podmiotów kościelnych. Podczas gdy z jednej strony odpowiedzialność duszpasterska jest zasadniczo powierzona kościołom lokalnym, z drugiej strony pożądane jest, aby wiedziały one, jak angażować żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne w planowanie i w duszpasterstwo, aby dzieło Kościoła było bardziej aktualne i skuteczne.
To Duch Święty inspiruje wybory i daje siłę do ich realizacji. To On daje miłość do służenia braciom ze współczuciem w bliskości i bezinteresowności. Każda rzecz od Niego pochodzi, pozostaje Jego darem. Te słowa papież skierował do włoskiej wspólnoty Emmanuel, założonej w 1980 roku w Lecce przez jezuitę ojca Mario Marafiotiego.
Wspólnota Emmanuel powstała 40 lat temu, kiedy to grupa kobiet i mężczyzn podążających drogą wiary zapragnęła wcielić ją w służbę, przygarniając osoby pokrzywdzone, pozbawione rodziny oraz wykluczone ze społeczności.
Chciałbym utwierdzić Was w obranej drodze, która charakteryzuje się podwójnym byciem, z Chrystusem oraz z braćmi w potrzebie. To stanowi klucz, podwójne bycie. To jest droga, na którą wskazuje samo imię wspólnoty, Emmanuel. Bóg pokazuje nam tę drogę. On, który jest miłością, jest Bogiem z nami. I to nie jako idea lub gorzej, jako ideologia, ale jako życie, życie Jezusa. Woda żywa pozwala zachować wierność duchowi powołania i misji.
Do nieulegania duchowi, który chce z nas uczynić chrześcijan połowicznych, wzywał papież w homilii wygłoszonej w domu świętej Marty. Odniósł się w niej do księgi proroka Aggeusza, gdzie Pan, poprzez usta proroka, ponagla swój lud do refleksji nad własnym życiem i do zmiany przyzwyczajeń, którym ulegli.
Aggeusz stara się pobudzić ludzi do zmiany życia, gdyż są leniwi i zniechęceni. Nie chcieli się podnieść, zacząć od nowa, nie pozwolili, aby pomógł im Pan, który chciał ich wyrwać z odrętwienia, mówił Franciszek. Uważali bowiem, że odpowiedni czas jeszcze nie nadszedł.
I to jest dramat tych ludzi, ale także i nasz, kiedy ogarnia nas duch ciepełka, kiedy przychodzi życiowa letniość, kiedy mówimy tak, tak, Panie, wszystko dobrze, ale powoli. Panie, niech zostanie tak, jak jest. Jutro to zrobię. Aby tak naprawdę powiedzieć to samo jutro, pojutrze i tak dalej, aby odłożyć decyzję o nawróceniu serca, o zmianie życia.
Papież przestrzegł, że uleganie takiemu ciepełku jest często wynikiem niepewności i odkładania wszystkiego na później. W ten sposób marnuje się życie i kończy w pozornym pokoju, który nazwał pokojem cmentarzy.
Kiedy wchodzimy w takie ciepełko, duchową letniość, zmieniamy nasze życie w cmentarz, gdzie nie ma życia. Pozostaje tylko zamknięcie, gdyż nie wchodzimy w problemy. Podobnie jak i ci ludzie, którzy mówili, tak, tak, chylimy się ku upadkowi, ale nie ryzykujmy. Lepiej by wszystko pozostało tak, jak jest. Już przyzwyczailiśmy się do takiego życia.
Jako papież czuję większy ciężar odpowiedzialności, a moja modlitwa wstawiennicza ma o wiele szerszy zasięg niż wcześniej, dotyka całego Kościoła i świata. To słowa Franciszka ze spotkania z jezuitami z Mozambiku, jakie odbyło się w czasie jego wizyty w tym kraju. Relacje z tego wydarzenia oraz ze spotkania z jezuitami malgaskimi zamieścił w najnowszym numerze dwutygodnik La Civiltà Cattolica.
Szczególną wdzięczność wyraził Franciszek za pytanie dotyczące jego życia duchowego, ponieważ jak sam wspomniał, nikt wcześniej mu go nie postawił. Jeden z młodych jezuitów zapytał go bowiem, co zmieniło się w jego osobistym doświadczeniu Boga po wyborze na najwyższy urząd w Kościele. Franciszek odpowiedział, że zasadniczo nie uległo ono zmianie. Pozostaje takie jak przedtem, zwraca się do Pana jak dawniej i czuje, że daje mu on łaskę, której aktualnie potrzebuje. Stwierdził, że popełnia te same grzechy co wcześniej. Wybór na następcę świętego Piotra nie nawrócił go w nagły sposób, czyniąc go mniejszym grzesznikiem. Pozostał nim nadal, dlatego spowiada się co 2 tygodnie. Dodał, że pokusy i grzechy pozostały te same. Fakt, że teraz ubiera się na biało, nie czyni go mniejszym grzesznikiem i bardziej świętym niż wcześniej.
W kwestiach dotyczących całego Kościoła powszechnego nie będzie osobnej niemieckiej drogi bez zgody Rzymu, zadeklarował w Fuldzie kardynał Reinhard Marx na dobiegającej końca jesiennej sesji plenarnej niemieckiego episkopatu. Ale jak dodał przewodniczący episkopatu, niemiecki kościół jest gotowy podzielić się wynikami wewnętrznych dyskusji z całym kościołem powszechnym. Tymczasem nie wszyscy biskupi głosowali za statutami tzw. niemieckiej drogi synodalnej. Ordynariusz Ratyzbony, biskup Rudolf Woderholzer, stwierdził, że droga synodalna od początku była źle przygotowana.
Mimo zaleceń papieża Franciszka, niemieccy biskupi nie otworzą dodatkowego forum na temat ewangelizacji. Na drodze synodalnej dyskutować będą głównie w 4 ustalonych już wcześniej z Komitetem Centralnym Katolików w niemieckich forach. Władza i jej podział w kościele, celibat, kobieta w służbie i urzędzie kościelnym oraz etyka seksualna. Przeciwko statutom niemieckiej drogi synodalnej głosowali m.in. kardynał Rainer Maria Wilki z Kolonii oraz biskup Rudolf Woderholzer. Ordynariusz Ratyzbony stwierdził, że pseudonauką jest twierdzenie, że ze względu na przypadki nadużyć seksualnych trzeba się zająć celibatem, nadużyciami władzy, rolą kobiety w kościele czy katolicką etyką seksualną. Byłemu profesorowi dogmatyki brakuje w niemieckiej drodze synodalnej teologicznej hermeneutyki i zaakceptowania zasad katolickiej doktryny bazującej na Piśmie Świętym, tradycji, urzędzie nauczycielskim i soborach. Biskup Woderholzer zaznaczył, że jeśli głosował przeciwko statutom, to nie znaczy to, że jest przeciwko całemu procesowi odnowy i będzie się starał wnieść swój wkład. Biskup dodał, że przysięgał bronić katolickiej wiary i teraz czuje szczególne wyzwanie. Po pierwszych doświadczeniach procesu synodalnego zastrzegam sobie ewentualnie całkowicie go opuścić, napisał w specjalnym oświadczeniu biskup Woderholzer. Oficjalne rozmowy wszystkich gremiów tzw. drogi synodalnej w kościele w Niemczech mają ruszyć w pierwszą niedzielę Adwentu. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Decyzją Sądu Najwyższego Włochy zalegalizowały wczoraj eutanazję. Formalnie rzecz biorąc, sędziowie ustalili jedynie warunki, w których pomoc przy popełnieniu samobójstwa nie będzie karalna. W ten sposób jednak Włochy stały się 4. krajem Unii Europejskiej, w którym lekarz będzie mógł uśmiercić pacjenta, jeśli ten wyrazi taką wolę.
Włoscy biskupi wyrazili zdumienie i zaniepokojenie decyzją Sądu Najwyższego. Powołując się na nauczanie papieża Franciszka, przypomnieli, że medycyna nie może pomagać w zadawaniu śmierci. Zaapelowali ponadto o uszanowanie wolności sumienia pracowników służby zdrowia.
Jak twierdzi natomiast profesor Alberto Gambino, przewodniczący Stowarzyszenia Nauka i Życie, odpowiedzialność za wczorajsze orzeczenie leży nie tyle po stronie sądu, lecz społeczeństwa, które zlekceważyło sprawę ochrony życia i nie wymogło na parlamencie wprowadzenia jasnych reguł zapobiegających przed eutanazją.
To orzeczenie bynajmniej nie jest zaskoczeniem, ponieważ już 10 miesięcy temu sąd zapowiedział, że zostanie ogłoszone orzeczenie o tej właśnie treści. Sędziowie dali jednak parlamentowi ten czas, by sam przyjął odpowiednie regulacje i by nie trzeba było ogłaszać tego rozporządzenia. Parlament niestety nie odpowiedział na to wezwanie. Rodzi się zatem pytanie, czym zajmują się parlamentarzyści, na ile leżą im na sercu sprawy o wielkim znaczeniu społecznym. Zajmują się wieloma kwestiami gospodarczymi, jest to zrozumiałe. Niekiedy jednak ważniejsze są kwestie o charakterze antropologicznym, takie właśnie jak koniec życia, eutanazja, cierpienie.
W Paryżu trwa proces czterech islamistek, które w 2016 roku przygotowały samobójczy zamach na katedrę Notre Dame. Zamach nie doszedł do skutku, ponieważ kobiety zamiast benzyny użyły jako zapalnika oleju napędowego. W ostatniej chwili zrezygnowały też z samobójstwa i opuściły zaparkowany obok katedry samochód pułapkę. Zdaniem katolickiego dziennika La Croix, proces jest testem dla francuskiego wymiaru sprawiedliwości.
La Croix przypomina, że do tej pory kobiety islamistki były traktowane przez sądy łagodniej, bo pełniły zazwyczaj jedynie rolę wsparcia. Tym razem to kobiety były organizatorami i wykonawcami zamachu na katedrę. Trzem islamistkom grozi dożywocie, a jednej 30 lat więzienia. Sędziowie chcą zrozumieć, jak doszło do radykalizacji i zwerbowania francuskich muzułmanek przez środowiska terrorystyczne. Wszystkie oskarżone są bowiem stosunkowo młode. Najmłodsza ma 22 lata, a najstarsza, matka trojga dzieci, 33 lata. Wczoraj zeznawały przed sądem ich rodziny. Przyznały, że oskarżone znajdowały się pod wpływem propagandy dżihadystów.
Katolicy we Francji muszą umieć przyznać się do tego, że są inni niż reszta społeczeństwa. Tylko w ten sposób będą mogli spełnić to, czego oczekuje od nich Pan Bóg, być solą ziemi, uważa kardynał Jean-Pierre Ricard. Metropolita Bordeaux i były przewodniczący Episkopatu Francji kończy swoją pasterską posługę. Dziś przypadają jego 75. urodziny i dlatego poprosił papieża o przyjęcie rezygnacji.
Rozmawiając z tej okazji z Radiem Watykańskim, podkreślił, że katolicy we Francji muszą pielęgnować własną tożsamość, aby nie rozmyli się w społeczeństwie, lecz mogli je przemieniać.
Jako członek Watykańskiej Komisji Ecclesia Dei był on również zaangażowany w dialog francuskimi tradycjonalistami i lefebrystami. Przyznał, że w ostatnich latach wzajemne relacje się poprawiły. Zastrzegł jednak, że nie spełniło się to, co było zamiarem Benedykta XVI i jego motu proprio summorum pontificum. Papież senior chciał, aby dwie formy rytu rzymskiego ubogacały się nawzajem, a to się nie stało, powiedział kardynał Ricard. Przyznał, że on sam jest głęboko zakorzeniony zarówno w pontyfikacie Benedykta XVI, jak i Franciszka.
Osobiście dużo otrzymałem od Benedykta XVI. Jego refleksje wiele mi dały. Kiedy przygotowuję homilię, wczytuję się w jego teksty, jego własne homilie. I zawsze jest to dla mnie bardzo ubogacające. Znam go zresztą od dawna, od czasów, kiedy był jeszcze prefektem Kongregacji Nauki Wiary. U papieża Franciszka natomiast bardzo sobie cenię jego apele, wezwania. Jego adhortacja Evangelii Gaudium, radość Ewangelii, stała się źródłem inspiracji dla mego duszpasterstwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.